Halo, halo, cześć. To jest podcast Time Out, podcast o koszykówce w akademickim radiu Luz. Możliwe, że zatęskniliście za głosem na temat NBA we Wrocławiu, który jednak jest tą mekką koszykówki na mapie Polski. No i przydałaby mu się taka właśnie audycja, czy też podcast, gdzie wydarzenia z NBA są omawiane na bieżąco. Więc wychodzimy do Was z pomocną ręką i tak właśnie powstaje Time Out, czyli nasz podcast o NBA. A jako, że NBA wchodzi teraz w najciekawszą fazę sezonu, czyli konkretnie playoffy, no to myślę, że też te wydarzenia warto będzie na bieżąco omawiać. Kilka tygodni playoffów przed nami, a ten pierwszy właśnie domknięty, także omówimy sobie na spokojnie to, co w playoffach się działo aż do dzisiaj, no bo pierwsza runda nam się tutaj powoli zarysowuje. Faworyci są tak naprawdę wyłonieni po tych pierwszych meczach i zobaczymy, jak ona dalej się potoczy. Możemy zacząć od meczów dzisiejszych, a mamy środę. Jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, no to na przykład Minnesota Timberwolves pokonuje Phoenix Suns 105-93 i obejmuje prowadzenie 2-0 w serii, co w przypadku zespołu, który ma też home court advantage, czyli grał od początku u siebie, to są bardzo ważne zwycięstwa, bo nie dość, że Minnesota broni przewagi parkietu aż do końca serii, no to jeszcze właściwie pokazuje, że trzeba ich brać po prostu poważnie, jeśli patrzymy na serię z Phoenix Suns. Przede wszystkim pierwszy mecz był bardzo istotny, bo Phoenix Suns mimo tej niższej lokaty, konkretnie wchodzili do playoffów z miejsca 6 w konferencji zachodniej, byli traktowani przez część osób jako faworyci serii. Ja na przykład wybrałem Phoenix jako zwycięzców w serii w 6 meczach, 4-2 dla Suns, natomiast no, pokazują, że zdecydowanie tymi faworytami teraz już nie są, bo ten ich effort w pierwszych dwóch meczach raczej zbyt imponujący nie był. Mimo tego, że zesweepowali serię w sezonie zasadniczym z Minnesotą, wygrywając 4-0, tak w pierwszym meczu dostali srogie bęcki. Tak jak jeszcze można powiedzieć, że pierwsza połowa była dosyć wyrównana, tak w drugiej połowie, konkretnie w trzeciej kwarcie, zdecydowanie punktowanie wziął na siebie Anthony Edwards i to właśnie on torturował Phoenix przez te 12 minut, dostając dokładnie takie rzuty, jakie chciał, no i później kapitalizując na tych okazjach, które sam sobie wypracował. Edwards to przyszły superstar ligi i tutaj nie mówię nic odkrywczego, natomiast udowadnia to chłopak za każdym razem, jak wchodzi na playoffowe boiska, że zdecydowanie ma potencjał bycia tym top 5 zawodnikiem przez następną dekadę. I ten niesamowity spokój, jaki miał w trzeciej kwarcie, to znalezienie się in the zone, jak to mówią Amerykanie, pomogło Timberwolves całkowicie zmieść Phoenix z powierzchni ziemi. No tutaj warto powiedzieć, że po prostu Edwards trafiał wszystko, skończył ze zdobyczą powyżej 30 punktów przy ostatniej syrenie. No i coś tam Phoenix jeszcze próbowali w czwartej kwarcie zdziałać, ale to było za mało. Z kolei drugi mecz również stawia Phoenix w złym świetle, bo tutaj już zwycięstwo Minnesoty nie było aż tak spektakularne. No tak jak mówiłem, 105-93, tylko 12 punktów prowadzenia, jednak tutaj już nie musieli Suns męczyć się z tak świetnie dysponowanym Anthonym Edwardsem, który zdobył jedynie 15 punktów i to na bardzo kiepskiej skuteczności, tylko 3-12 z gry, a i tak Timberwolves byli w stanie Suns pokonać. Świetny Jaden McDaniels, który pokazuje w tej serii, że może być nie tylko wybitnym defensorem, ale też świetnym punktującym, zdobył 25 punktów i pokazuje, że nawet jeśli będziemy podwajać Anthony'ego Edwardsa, zrzucać na niego jakieś pułapki, no to on i tak będzie w stanie czasami znaleźć tych swoich kolegów, 8 asyst w tym spotkaniu, no i piłka często trafiała do takiego Jadena McDanielsa, który potrafił z niej zrobić świetny użytek. Zdecydowanie nie był to mecz liderów Minnesoty. Karl-Anthony Towns zawodzi w playoffach po raz kolejny, tylko 3 na 7 z gry, 12 punktów. No i właśnie Anthony Edwards raczej, jeśli chodzi o punktowanie, no to był trochę gorszy mecz w jego wykonaniu. Natomiast cały ten supporting cast Timberwolves dowiózł. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę w przypadku następnych serii, bo na przykład Rudy Gobert, który bardzo możliwe, że zdobędzie statuetkę obrońcy roku, pokazał, że i w ofensywie ma jeszcze parę broni w swoim arsenale, zdobył 18 punktów, groził Suns swoim jako lob threat, często rolował twardo do kosza i stanowił po prostu problem w pomalowanym dla Phoenix Suns, którzy po raz kolejny zdają się nie mieć odpowiedzi na taką fizyczną grę swoich rywali. Jeśli chodzi o Suns, no to w pierwszym meczu bardzo dobrze zagrał Kevin Durant, no tylko że z Kevinem Durantem tak często bywa, że on potrafi bardzo dużo punktów zdobyć, ale to są punkty dosyć specyficznie zdobyte. Często po izolacji, w sytuacjach, kiedy Durant zostaje jeden na jeden z jakimś niższym, trochę gorszym defensorem, to bierze na siebie punktowanie, no ale przy okazji zużywa ponad połowę zegara akcji swojej drużyny, no i na końcu stara się trafić z pół dystansu nad rywalem, no i w zeszłym meczu mu się to udawało, ale jeśli taki rzut Durantowi nie siedzi, no to pojawiają się problemy. Tak było w drugim meczu, tylko 6 na 15 z gry, 18 punktów. No i jeśli do tego Durant nie będzie naciskał na obręcz, nie będzie podawał do swoich kolegów, no to ofensywa Suns nie wygląda tak dobrze, jakby mogła. A przypomnijmy, że Phoenix w to lato ściągnęli do zespołu Bradleya Beala, czyli człowieka maszyny, jeśli chodzi o punktowanie, który w Wizards pobijał różnego rodzaju rekordy zdobyczy punktowej tej franczyzy. No tak się okazuje, że to jego połączenie z Devinem Bookerem i Kevinem Durantem nie sprawuje się tak gładko, jak można byłoby przypuszczać. No i te żarty o tym, że całej trójce będą chyba potrzebne 3 piłki, które już miały miejsce w Brooklynie, kiedy Durant tam grał, no w przypadku tego zespołu mogą okazać się trafione. Bill tylko 14 punktów, Booker dorzucił swoje dosyć ciche 20, no ale było to za mało na Minnesotę, która gra bardzo zespołową koszykówkę i myślę, że już teraz można o nich mówić jako jasnych faworytów w całej serii. Drugim meczem dzisiejszej nocy było starcie Indiana Pacers z Milwaukee Bucks. I tutaj Indiana jest w stanie odrobić tą stratę do Bucks, którzy wygrali Game 1. Teraz Indiana Bucks pokonuje 125-108 i zdecydowanie seria nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Mamy 1-1, głównie dzięki niesamowitym wysiłkom Pascala Siakama, który rzucił 37 punktów i po raz kolejny pokazał, że Milwaukee Bucks, zwłaszcza bez Giannisa Antetokounmpo, zostawiają rywalom duże pole do popisu, jeśli chodzi o punktowanie w pomalowanym, naciskanie na obręcz. No tak, tutaj Pascal Siakam jest typem gracza, który będzie nakładał presję na rywali, nieważne od okoliczności. A Bucks bez Giannisa mają właściwie zerowe szanse na pokrycie go w wystarczający sposób. No i to też pokazuje Pascal, który po dwóch meczach jest liderem serii w punktach. Teraz 37 punktów, 11 zbiórek. Po raz kolejny gorzej dysponowany Tyrese Haliburton, który prawdopodobnie dalej jest męczony swoją kontuzją, przez którą drugą połowę sezonu rozegrał dosyć słabą. Teraz 12 punktów, 12 asyst, 4 na 10 z gry. Było go widać trochę mało i na pewno jeśli Pacers chcą powalczyć o zwycięstwo w tej serii, no to Tyrese w którymś momencie możliwe, że będzie musiał wziąć na plecy ofensywę drużyny i popunktować trochę więcej. Wydaje mi się, że też Miles Turner odbił się po tym dosyć słabym pierwszym meczu, gdzie jego reputacja jako dobrego rim protektora została skutecznie testowana przez Bucks. No i Turner nie radził sobie z tą ofensywą zawodników z Milwaukee. W drugim meczu wyglądało to lepiej, 3 bloki, a do tego po raz kolejny ciągła presja na obronę w środku boiska. Konkretnie Miles Turner nawrzucał 22 punktów i pokazuje, że rozwinął się znacznie, jeśli chodzi o ofensywę i jest stale trzecią najlepszą opcją w ataku Indiany Pacers. Jeśli chodzi o Milwaukee Bucks, drużynę z Wisconsin, tutaj po raz kolejny Damian Lillard przypomina, że jeśli chodzi o punktowanie, no to dalej jest w tej topce ligi. Tutaj 34 punkty i znowu fantastyczna pierwsza połowa, trochę gorzej w drugiej. W pierwszym meczu wszystkie swoje punkty zdobył w pierwszej połowie. No tutaj nie wystarczało takie skondensowanie swoich wysiłków na pierwszej odsłonie spotkania. 34 punkty, ale też Bucks byli z nim minus 24 na boisku. To znaczy, że Pacers ich wypunktowali dosyć konkretnie w odsłonach spotkania, w których Lillard był na boisku. No i te problemy Bucks, jeśli chodzi o obronę na obwodzie, są widoczne, bo Damian Lillard po prostu często nie jest w stanie upilnować gardów przeciwnika na obwodzie. Coś tam próbował grać Patrick Beverly, ale no tylko 5 punktów, no to z kolei jest takie ciekawe zastępstwo, gdzie Beverly może być trochę wzmocnieniem, jeśli chodzi o obronę na obwodzie, tak jednak oddaje na tym etapie swojej kariery dosyć dużo w ataku. Nie był w stanie trafić żadnej trójki, no i skończył tylko ze skutecznością 1 na 5 z gry. Chris Middleton również powinien grać po prostu lepiej, jeśli Bucks liczą na cokolwiek. W tej odsłonie tej serii tylko 6 na 14 z gry. No i zdecydowanie, jeśli Bucks nie będą mogli liczyć na powrót Giannisa Antetokounmpo, to Chris Middleton będzie musiał być pewną drugą opcją w ataku, potrafiać część tych swoich rzutów po post-upach, jakichś turnaroundach, trafiać w półdystansie. To jest to, do czego Chris Middleton przyzwyczaił nas w sezonie, w którym Bucks zdobyli mistrzostwo. Tutaj na pewno będą go potrzebowali po raz kolejny. Ostatni mecz, który był rozegrany tej nocy w NBA, to Dallas Mavericks Los Angeles Clippers. I Dallas Mavericks udało się trochę zmyć tą hańbę, którą pozostawiła po sobie pierwsza odsłona serii, gdzie Los Angeles Clippers dosyć pewnie wygrali mecz, objęli prowadzenie 1-0 i wyglądali bardzo mocno przeciwko Dallas Mavericks. Tak naprawdę przede wszystkim obrona Clippers zupełnie nie dała się rozpędzić Mavs. No i oni dali taką taktykę, że Luka Doncic może sobie tam pokombinować trochę naprzeciwko Iwicy Zubacza, grać jakieś izolacje 1-1, no i my pozostawimy mu wolną rękę, niech on tam stara się kozłować i rzucać na izolacjach, a całkowicie odbierzemy mu broń, jaką jest pick and roll. No i tutaj z bardzo słabo dysponowanymi Danielem Gaffordem i Derickiem Lively'm ofensywa Mavericks całkowicie nie działała. W drugiej kwarcie zdobyli jedynie 8 punktów i w ostatniej odsłonie spotkania coś tam jeszcze próbowali gonić, ale Clippers pozostali dosyć pewni dzięki świetnym wysiłkom Jamesa Hardena i bardzo dobremu Iwicy Zubaczowi. W drugim meczu sytuacja nie odwróciła się, co prawda, bo był to mecz bardzo wyrównany, ale Dallas udało się ukraść zwycięstwo i dalej pokazują, że trzeba się z nimi liczyć w tej serii. No i ja, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ta seria będzie należała do tych dłuższych. Będzie to seria, gdzie zobaczymy 7 meczy. To by było wręcz idealne rozwiązanie, bo te zespoły przyzwyczaiły nas już właściwie do takich serii klasyków, gdzie co chwilę mamy zmiany narracji, zmiany dynamiki. Tutaj Kyrie Irving i Luka Doncic jako liderzy dowieźli w następnym meczu. Luka po raz kolejny z powyżej 30 punktów, 32 konkretnie, 9 asyst, 6 zbiórek. Nawet jeśli ta skuteczność jest trochę gorsza, no to Dallas po prostu potrzebują tych punktów Luki, bo jest taka konstrukcja drużyny, gdzie mamy przede wszystkim trzech graczy w pierwszej piątce skupionych przede wszystkim na obronie, a do tego Kyrie Irving i Luka Doncic, i to oni będą odpowiedzialni za kreowanie ofensywy. Na pewno przydałaby się tutaj regularność. Kyrie Irving całkowicie był niewidoczny w pierwszym meczu w pierwszej połowie. Dopiero w drugiej coś tam zaczął punktować i skończył nawet z niezłą zdobyczą punktową, ale to już było zdecydowanie za późno, jeśli chodzi o gonienie wyniku. No, a tutaj obydwaj liderzy zagrali powyżej 40 minut, Luka Doncic nawet powyżej 45 minut i te ich wysiłki były zauważalne i udało im się ten mecz wyrwać. Co ciekawe, Derrick Jones Jr. ostał się w pierwszej piątce, pomimo tego, że w pierwszym meczu został właściwie wyrzucony z gry przez trenera Jasona Kidda po pierwszej połowie, bo całkowicie nie był w stanie zagrozić ofensywnie Clippers. No i trener Dallas zdecydował, że nie ma mowy, że będziemy pozostawiali na boisku dwóch graczy, którzy nie są tak naprawdę zagrożeniem zza łuku, w tym przypadku center, czyli Gafford lub Lively, no i właśnie Jones Jr., który w tym meczu już zagrał 33 minuty i myślę, że może być bardzo ważnym zawodnikiem dla Dallas, patrząc w przyszłość. Przede wszystkim ta jego wszechstronna obrona na skrzydłowych Clippers, czyli na Kawhia Leonarda i Paula George'a, będzie kluczowa. No i jeśli chodzi o Clippers, no to tutaj wrócił Kawhi Leonard, czyli najgorsze obawy fanów Clippers, że w tej serii go w ogóle nie zobaczymy, nie spełniły się, ale nie zagrał on jakiegoś wybitnego spotkania. 15 punktów, 7 na 17 z gry. Możliwe, że Leonard The Claw dalej gra z jakąś kontuzją i forsuje się do gry, bo nie wydawał się, jakby był w swojej własnej skórze w tym meczu. Paul George dosyć pewnie, 22 punkty i jest taką najbardziej regularną opcją w ataku Clippers, bo z Hardenem, jak to z Hardenem, będzie różnie. W pierwszym meczu wydawało się, że trafi każdą step back trójkę, jaka mu się nadarzy, natomiast w drugim meczu już tylko 2 na 10 za 3 i ta skuteczność rzutowa wyglądała znacznie gorzej. Na pewno to od jego skuteczności będzie dużo zależeć, no i od gry środkowych Clippers, którzy będą mieli nadzieję tak przewyższyć swoją fizycznością i tężyzną środkowych centrów Mavs. W tym przypadku Ivica Zubac znacznie gorzej ze skutecznością niż w pierwszym meczu, bo trafił tylko 5 z 12 rzutów z gry. To jeszcze ostatnia taka seria, gdzie nie działo się aż tak dużo po dwóch meczach. Seria, która dla mnie jest jednak rozczarowaniem, bo liczyłem, że Orlando Magic nawiążą równą walkę z Cleveland Cavaliers. Po dwóch meczach wydaje się, że tak nie będzie. Dwa mecze padły ofiarą Cleveland, zespołowi, który jest gospodarzem w tej serii. Przewyższa Magic pod wieloma względami. Przede wszystkim wydaje się, że Cavs są zmęczeni tymi ciągłymi żartami po ostatniej zeszłorocznej serii z New York Knicks, gdzie tak naprawdę dostali dosyć łatwe 4-1, seria zamknięta w 5 meczach i Cavs nie mieli żadnej odpowiedzi na ofensywne zbiórki Mitchella Robinsona, który był X-faktorem tamtej serii. Tutaj Cavs pokazują, że żadna fizyczność nie jest im straszna. No i mogło się wydawać, że właśnie Magic swoją tężyzną, swoją twardą obroną będą w stanie zagrozić Cavaliers, no ale nieważne jak dobrą obronę grasz, jeśli nie przekroczysz w żadnym meczu 90 punktów, no to po prostu serii nie wygrasz, jeśli chodzi o rok 2024. Koszykówka poszła tak do przodu, że tak naprawdę punkty w playoffach rzadko spadają poniżej 100. No tutaj Magic mają naprawdę duże problemy, żeby dobrnąć do 90. No i seria wygląda bardzo jednostronnie dla Cavaliers. W obydwu meczach liderem punktów był Donovan Mitchell, który już przez lata przyzwyczaił nas do swych popisów strzeleckich w fazie playoff. No i tak jak się często zdarza w jego karierze, serię rozpoczyna od zdobyczy powyżej 30 punktów w meczu numer 1. W drugim trochę gorzej, ale tutaj już otrzymał wsparcie od Jareta Allena, który był dużym problemem w pomalowanym dla Cavaliers. No i tutaj tak naprawdę myślę, że zaczyna mi się zarysowywać pewna narracja, że w tych playoffach duże znaczenie będzie miała obrona i gra w pomalowanym, a także zbiórki, ponieważ znów X-faktorem jest gracz na pozycji numer 5, w tym przypadku autor 16 punktów i 20 zbiórek. Bardzo sympatyczny Jared Allen nie dał możliwości na żadną odpowiedź dla Magic. No a Cavs wygrali też to spotkanie bardzo mocną obroną przeciwko zespołowi z Florydy, gdzie Paolo Banchero i Franz Wagner tak naprawdę całkowicie na nich skupia się ofensywa Magic i jeśli im nie siedzi, no to całemu zespołowi nie będzie siedziało. Franz Wagner może być dużym problemem, ponieważ już jakoś od All-Star Break ma dosyć mocno rozregulowany celownik w rzutach za 3 punkty i na pewno, jeśli on tych rzutów nie będzie trafiać, no to Cavaliers będą go na obwodzie odpuszczać, a na to Magic sobie absolutnie nie mogą pozwolić. Magic wiadomo, że nie są zespołem, który będzie trafiał jakieś niesamowite rzuty za 3 i rozciągał zbyt dobrze grę, ale no, część tych rzutów musi jednak wpadać, bo gra Paolo Banchero na izolacjach to za mało. Jeśli chodzi o fanów Magic, no to też kolejnym powodem do strachu mogła być kontuzja, jakiej mógł odnieść Jalen Suggs, czyli ich najlepsza opcja do obrony na obwodzie, czy to Donovana Mitchella, czy Dariusa Garlanda. Właśnie Jalen Suggs musiał zejść w trzeciej kwarcie przy pomocy kolegów. Udało mu się mimo wszystko wrócić na boisko, także miejmy nadzieję, że serię dokończy, bo jeśli Magic chcą myśleć o jakichkolwiek zwycięstwach na rozpędzoną ekipę z Cleveland, no to potrzebują swojego jednego z najlepszych obrońców w składzie. No i tutaj przechodzimy już do tych najciekawszych meczów ostatniego czasu w NBA. Dwóch takich meczów, które już spotkałem się z opinią, że przypomniały niektórym osobom, że to właśnie są playoffy i że ten playoffowy duch już nas wszystkich ogarnia. Proszę Państwa, mecz Philadelphia 76ers z New York Knickerbockers. To jest dosyć interesująca seria, bo przypomnijmy, że Sixers na początku sezonu wydawali się jako niesamowicie dobrze naoliwiona maszyna, która przejedzie się poprzez playoffy i będzie jednym z ważniejszych graczy, jeśli chodzi o konferencję wschodnią. No a później Joel Embiid, który rozgrywał swój najlepszy sezon w karierze, zszedł z kontuzją i wrócił dopiero pod koniec sezonu. Sixers w tym czasie spadli na siódme miejsce w konferencji. No i podchodzą do starcia z Knicks z dosyć dziwnej pozycji, gdzie z jednej strony można o nich mówić jako o faworytach, jako że mają najlepszego gracza w serii, Joela Embiida, ale z drugiej strony Joel nie grał przez kilka miesięcy, a Knicks bardzo mocno dokończyli sezon dzięki wymianom po OG'ego Anunobiego. No i teraz to oni podchodzą do serii z pozycji numer 2 w konferencji wschodniej i obronią przewagę parkietu, jeśli chodzi o mecze w Garden. 2-0 dla Knicks. Ten drugi mecz był szczególnie interesujący. Knicks tutaj wyrwali nieprawdopodobne wręcz zwycięstwo, tracąc 5 punktów na 30 sekund przed końcem spotkania. Mamy taką ciekawą sekwencję, gdzie Jalen Brunson, czyli lider Knicks, trafia niesamowitą trójkę po step backu, gdzie cały mecz mu tak naprawdę nie siedziało. Ta skuteczność z gry pozostawia wiele do życzenia. Widać, że Sixers starali się go podwoić za wszelką cenę i wyrzucić tą piłkę z jego rąk, no ale w najważniejszym momencie Jalen trafia. Później Philly wykonuje dosyć niezdarny inbound do Tyrese'a Maxeya, ale ten nie jest w stanie opanować piłki i Josh Hart wyrywa mu ją, podaje do Dante DiVincenzo. Dante rzuca, całkowicie niekryty, wide open, no i mamy cegłę. Rzut nie trafia, odbija się od tablicy, zbiera Hartenstein, ponownie do DiVincenzo, no i tutaj już Dante trafia. New York Knicks wygrywają niesamowitą batalię i bronią home court advantage w bardzo dramatycznych okolicznościach, bo tutaj jeszcze można powiedzieć, że już teraz Stowarzyszenie Sędziowskie przyznało się do błędu w tej sytuacji, że tutaj Josh Hart i Jalen Brunson faulowali Tyrese'a Maxeya, kiedy właśnie piłka trafiła do niego po inboundzie w Filadelfii, a co gorsze, nie zauważyli nawet Nicka Nurse'a, czyli trenera Philly, który żądał timeoutu w tej sytuacji. Także nie obyło się bez kontrowersji, a na końcu po meczu Joel Embiid, zasmucony i zszokowany, powiedział, że to gorsze uczucie niż kiedy Kawhi Leonard wyeliminował ich z serii z Toronto Raptors w sezonie 2018-19 po swoim niesamowitym legendarnym już rzucie w Toronto. No, myślę, że seria może być bardzo ciekawa i trochę mam nadzieję, że zawodnicy Filadelfii teraz trochę tacy napędzeni tą sportową złością po całym spotkaniu odbiją sobie i nawiążą równą walkę z Knicks, bo póki co te dwa mecze aż się proszą o siedmiomeczową serię. Zwłaszcza, że bohaterem całej tej wymiany ciosów jest póki co Josh Hart, który przy wzroście 193 cm notuje 21,5 punktów i 14 zbiórek na mecz. Tak jest, dobrze słyszeliście, 14 zbiórek na mecz. To jest wręcz niesamowite, co ten człowiek robi. No i fakt tego, że zamienił się w double-double, a czasami nawet triple-double machine, zdecydowanie pomaga Knicks i ten jego zapał ducha, czy też jakbym mógł zażartować, Hart, bardzo mu pomaga i daje niesamowitą energię drużynie z Knicks. I chyba co równie ważne, to trafia trójki, ponieważ on wchodził w tą serię z reputacją gracza, który nie jest w stanie zagrozić na odpowiednim poziomie rzutem zza łuku. No tutaj trafia ponad na 50% rzuty za 3 i wydaje się być X-faktorem dla Knicks. Jeśli chodzi o jeszcze takie ciekawe akcje z tych dwóch pierwszych meczy, no to przestraszyła nas wszystkich akcja Joela Embiida, który rzucił do siebie self alley-oop i później niefortunnie lądował na kolano. Na szczęście obyło się tutaj bez kontuzji. Joel Embiid wrócił i będzie Filadelfii bardzo potrzebny, bo nawet jeśli ta jego skuteczność rzutowa w serii póki co pozostawia dużo do życzenia, no to nadal Sixers wygrywają minuty z JoJo na boisku. Także będzie on zdecydowanie kluczowy, jeśli Sixers chcą myśleć o końcowym zwycięstwie. No to jeszcze kolejny mecz, kolejne ciekawe i bardzo bliskie starcie. No tutaj to już trzeba powiedzieć jako taki instant klasyk. Dwóch zespołów, które spotkały się sezon temu w finałach konferencji zachodniej. I tam można było, tak sobie już niektórzy nawet żartowali, że był to najbardziej competitive sweep w historii, bo wszyscy cały czas mówili, że tutaj może jeszcze Lakers coś ugrają, ale mimo wszystko Denver Nuggets skończyli ze zwycięstwem 4-0 i kontynuują swoją masakrę na graczach z Los Angeles. Zesweepowali ich w sezonie zasadniczym, wygrali pierwszy mecz serii, a w drugim meczu tracili już 20 punktów do graczy Lakers, którzy zdecydowanie wydają się bardzo głodni tych zwycięstw i chcą pokazać światu i swoim rywalom z Denver, że są zespołem na równym poziomie i wypracowali sobie bardzo ładną przewagę. Świetnie grał Anthony Davis, przestawiał właściwie Nikolę Jokicia jak chciał, no ale nie udało się i Nuggets po raz kolejny wyrównali. Udało im się po te 20 punktów straty odrobić i był to przede wszystkim niezwykle zacięty mecz. Starcie tytanów. Nikola Jokic 27 punktów, 20 zbiórek, 10 asyst, a Anthony Davis 32 punkty, 11 zbiórek, 14 na 19 z gry. Także można powiedzieć, że takie oldschoolowe starcie środkowych, jak bardzo nietradycyjni by oni nie byli. No i trochę żal AD, który grał perfekcyjnie przez pierwsze trzy kwarty, by następnie zdobyć 0 w czwartej odsłonie spotkania. No i Lakersom wymsknęła się ta przewaga wręcz z rąk, a bohaterem okazał się po raz kolejny w serii z Lakers Jamal Murray, który może nie trafiać przez cały mecz, może mu ten rzut absolutnie nie siedzieć, może nie wykorzystywać przewagi na niezbyt silny na obwodzie zespół Lakers, tak później zawsze w tym najważniejszym momencie trafi. W tym przypadku niesamowity rzut z odchylenia nad AD na zwycięstwo. I ja jak zobaczyłem ten rzut, to od razu przypomniał mi się właśnie już wcześniej wspomniany rzut Kawhi'a Leonarda nad Benem Simmonsem i Joelem Embiidem. Tutaj tak właśnie z odchylenia, z pół dystansu, Jamal Murray, cała hala w Denver eksploduje, a biedny Anthony Davis po wszystkim jeszcze się przewraca i wpada na zawodników Denver Nuggets, na ich ławkę rezerwowych, która już biegnie do Jamala Murraya ucieszona zwycięstwem. Lakers było naprawdę bardzo blisko, ale nie ugra nic w tej serii. Bez lepszej gry supporting cast, przede wszystkim patrzę na ciebie, D'Angelo Russell, i trochę na ciebie ciebie, Austinie Reevesie, który za mało bierze punktów, punktowania na siebie i okazuje się póki co słabością w obronie. Nie jest w stanie czasami tych dwójkowych akcji Nikoli Jokicia i Jamala Murraya ubronić. No i zobaczymy, czy Lakers są w stanie coś tutaj zdziałać na własnym boisku, bo ten mecz był niezwykle zacięty. Ja wybrałem w tej serii za zwycięstwów Denver w 5 meczach, także obstawiałem jedno zwycięstwo dla Lakers. Zobaczymy. Trzymajmy kciuki za ciekawy pojedynek tych dwóch drużyn. I jeszcze w formie szybkiej zapowiedzi meczów, które będą miały miejsce dziś, konkretnie Heat Celtics i OKC Pelicans. Tutaj mieliśmy do czynienia ze zwycięstwami drużyn z lokaty numer 1 w swoich konkretnych konferencjach i czekamy na drugie spotkanie w tych seriach. Przede wszystkim jeśli chodzi o Heat Celtics, no to jest seria chyba z najmniejszą historią, ponieważ wiemy już, że Jimmy Butler w tej serii nie zagra, jak o tym mówili ligowi insiderzy, a Celci bardzo, bardzo mocno wyglądają. Można powiedzieć, że w tym pierwszym meczu nie dali żadnej możliwości na odpowiedź Heat. Wygrali go 114-94. Była to konsekwentnie budowana przewaga, no i Miami obudziło się dopiero w czwartej kwarcie. Coś tam próbowało gonić, ale było zdecydowanie na to za późno. Jason Tatum z pierwszym w karierze triple-double w playoffach, 23 punkty, 10 zbiórek, 10 asyst, ale jeśli chodzi o taki eye test i jak to wyglądało na boisku, to z mojej strony mogę powiedzieć, że Jason Tatum nie był tutaj jakiś wybitny, nie było to zdecydowanie jego najlepsze spotkanie w karierze, trochę skuteczność rzutowa u niego kulała, ale no, ta cała starting five Bostonu jest tak dobrze uzbrojona i jest tak wszechstronna, że nawet brak jakiejś wybitnej dyspozycji lidera nie za dużo tutaj zmienia w starciu z zespołem z Miami, który jest jeszcze gnębiony przez kontuzję. Było to bardzo zespołowe zwycięstwo Celtics, głównie dzięki świetnej obronie. No i też, co ważne dla fanów Bostonu, to tutaj ta gra nie skupia się tylko na starterach, bo na przykład wchodzi Sam Hauser w pierwszej albo tam drugiej kwarcie i trafia 4 trójki przeciwko obronie strefowej Miami. No i właściwie chyba pokazuje, dlaczego przeciwko tej odsłonie Celtics strefą nie da się grać. Oni po prostu są w stanie zagrozić rzutem za 3 z każdej pozycji. I ja tak żartowałem, oglądając z moimi znajomymi, że sama Hausera z jakiegoś powodu zawsze widzę otwartego, czy to w rogu boiska, czy to na górze łuku za 3 punkty i on zawsze te rzuty trafia, ponieważ po prostu tak działa ta ofensywa Celtics, że są w stanie wypracować otwarte rzuty za 3 punkty, a później na tych okazjach kapitalizować. Bez Jimmy'ego Heat nie ma w tej serii żadnych argumentów. Mecze może im wygrać tylko totalna panika Bostonu lub jakaś niesamowita magia Erika Spolstry, który nadal uważam, że jest najlepszym obecnie trenerem w NBA, ale to prawdopodobnie Celtics przechodzą dalej do kolejnej rundy. Jedynym silnikiem ofensywnym Heat są Adebayo i Hero, a zdecydowanie nie są to idealne pierwsze opcje dla ofensywy zespołu, który ma pewne aspiracje playoffowe. I tak jak obstawiałem Celtics in 5, no to nie zdziwiłbym się tutaj nawet, gdybyśmy zobaczyli sweep. Ostatni mecz, który też jest powrotem do serii, która w pierwszym dniu playoffów dała nam najwięcej emocji. Oklahoma City Thunder kontra New Orleans Pelicans. Najbardziej zacięty mecz pierwszej kolejki tegorocznych playoffów. 20 zmian prowadzenia. Niezwykle napięty mecz. OKC jest w stanie w końcu zwycięstwo dowieść, ale takie ciężary mogą wskazywać, że przed Thunder wcale nie jest taka łatwa przeprawa, jak można byłoby się spodziewać. Pelicans grają bez Ziona Williamsona, swojego lidera punktowego, ale pokazują po raz kolejny masę zaangażowania, co już było widoczne w fazie play-in, gdzie pokonali Sacramento Kings świetną obroną, bardzo zespołową koszykówką. W tym przypadku świetny mecz Treya Murphy'ego trzeciego, który jest przez cały sezon tak naprawdę jednym z najlepszych zadaniowców w lidze i już w kilku podcastach słyszałem opinię o nim, że jest tym możliwie najbardziej niedocenianym graczem w lidze. Na pewno w takim tonie wypowiadali się mniej więcej JJ Redick na temat tego zawodnika. No tutaj zagrał wręcz świetnie, był liderem punktów swojego zespołu, 21. oczek pod nieobecność Ziona Williamsona, no i wskoczył do pierwszej piątki Pelicans i tak właściwie można powiedzieć, że ładnie ją domknął. Daje on obronę, jest bardzo długim zawodnikiem, jest w stanie pokryć graczy na kilku pozycjach, no i trafia trójki i pokazuje świetny atletyzm w walce o zbiórki, czy też atakowanie obręczy. Wypuszczony z szafy w końcu Jonas Valanciunas, który, jak może ktoś z was pamięta z audycji Time Out, ja jego fanem za dużym nie jestem, ponieważ po prostu w tej konkretnej konstrukcji New Orleans Pelicans on potrafi po prostu dosyć szybko zniknąć z gry. Trener go nawet czasami nie wypuszcza na końcówkę czwartej kwarty, bo Valanciunas po prostu nie jest na tyle mobilny, nie jest na tyle wszechstronny, żeby grać w tych najważniejszych minutach meczu. Tak pokazał, że w starciu z Oklahoma City Thunder jest w stanie przede wszystkim powalczyć na deskach. 13 punktów, 20 zbiórek, w tym 9 ofensywnych. Trzeba uważać na jego grę na tablicach przeciwko Thunder, no bo ten zespół cały rok jest jedną z gorszych drużyn, jeśli chodzi o zbiórki i tutaj potężny Litwin jest w stanie zdecydowanie zagrozić im, jeśli chodzi o tą statystykę i wypracować dużo drugich okazji dla swojego zespołu. Jeśli chodzi o Thunder i to, co im zagrało, no to elegancki Shai Gilgeous-Alexander 28 punktów, zagrał na miarę swoich możliwości, nawet jeśli ta skuteczność trochę gorsza, no to Shai po raz kolejny pokazuje, że jest liderem z prawdziwego zdarzenia. Również Jay Will czy Chet Holmgren, można powiedzieć, że spełnili pokładane w nich oczekiwania, jak na bardzo młodych graczy debiutujących w playoffach. Zagrali poprawnie. Holmgren 5 bloków w debiucie playoffowym, jest jednym z najlepszych obrońców ligi w swoim pierwszym sezonie, co jest świetną prognozą dla Thunder patrząc w przyszłość. No i jestem bardzo ciekawy, czy Josh Giddey na długo zostanie w starting five Oklahoma City. W tym meczu tylko 1-6 z gry, bardzo niewiele atutów, nie był w stanie rozgrywać piłki, nie był w stanie punktować, jest jednym z gorszych obrońców w swoim zespole. Tak naprawdę ja nie widzę żadnych argumentów, dlaczego miałby pozostać w tym starting five Oklahoma City Thunder. No i to tyle, jeśli chodzi o te póki co mecze w playoffach. Tak naprawdę mamy do czynienia z dosyć ciekawymi pierwszymi odsłonami każdej serii, gdzie na początku 8 drużyn, które są gospodarzami, wygrało swoje mecze u siebie. Dosyć rzadka sytuacja, dopiero po raz trzeci w historii tak się zdarzyło. No ale mimo wszystko ci faworyci póki co chyba są pewni dowiezienia zwycięstwa i zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś niespodzianki. Za tydzień również mam nadzieję usłyszeć się z wami w podcaście Time Out, ale możliwe, że w trochę innej formie, ponieważ wyjeżdżam na majówkę i mam w zanadrzu jeszcze parę pomysłów, jak wam ten czas majówkowy umilić, żebyście nie zapominali o playoffach w NBA. Ja nazywam się Igor Patrias i bardzo wam dziękuję za słuchanie do tej dzisiejszej audycji podcastu Time Out.